trochę kuje mnie to, że nam katolikom się jakoś tak nie daje prawa do tego, żeby tymi katolikami być. Dotąd byłam kobietą, która woziła w bagażniku szpilki i trampki, robiłam milion rzeczy na raz i trudno było mnie zatrzymać. To była moja pierwsza spowiedź taka z całego życia. Trwała 3 godziny. Ja od 2017 roku nie zaznałam dnia bez bólu. Mam pocięte połowę kręgosłupa, wycięte żebra w plecach, więc towarzyszy mi ból na co dzień. Ja z tej dziewczyny w szpilkach musiałam zdać się całkowicie na mojego męża, czyli uczyłam się na nowo jeść, jakby poruszać, tak? To maleństwo mogło przyjść na świat, nawet Andrzej miał taki komunikat, że kiedykolwiek będzie miał wybierać, to ma wybierać dziecko, nie mnie. Kiedy ja się nawróciłam, to wiem, że mam osobę, której mogę powiedzieć wszystko. Ja cały czas się uczę tego bycia córką Pana Boga.
Miłość, cierpienie, choroba, nadzieja. Wydawałoby się przeciwieństwa. Czy da się to pogodzić? O to dzisiaj zapytam mojego gościa. Ale zanim, to jest to bardzo dobry moment, żeby zaprosić Państwa do subskrybowania naszego kanału, do komentowania i do lajkowania, jeśli uważacie, że te treści Was ubogacają. Oczywiście prosimy, posyłajcie je dalej w świat. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Olender. Aniu, dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Żona, mama, psychotraumatolog, kobieta, która ma za sobą doświadczenia trudne, ale też piękne.
Zgadza się.
Chcę zacząć od zapytania Cię o kontekst choroby i cierpienia w Twoim życiu. Takie mało popularne, prawda? Piękna kobieta siedzi przede mną, uśmiechnięta, pełna życia, ale zapytam o tą chorobę.
Taki dzisiaj też dzień. Jak rozmawiałyśmy sobie chwilkę przed naszą rozmową, 9 lat, kiedy został przekroczony próg szpitala. I następnego dnia odbyła się operacja, która była też poniekąd ratująca życie i zdrowie. I szłam tam z taką informacją, że nie wiem, czy wrócę, a jeżeli wrócę, to czy będę sprawna. I największym bólem było zostawienie w domu dwójki małych dzieci. Natan był ledwie po Komunii Świętej, więc zdążyliśmy jeszcze w takim spokoju przeżyć ten najważniejszy dla niego sakrament, tak, zaraz po chrzcie. A nasza Nelka miała niecałe 3 lata, więc dużo takiego niepokoju, lęku, strachu, dużo znaków zapytania i niewiadome zakończenie.
Opowiadasz o tym z uśmiechem, ale wyobrażam sobie, że te 9 lat temu to musiałaś się o tą nadzieję bić. Czy miałaś taką łaskę, że byłaś pewna, że wszystko się dobrze skończy?
Ja w ogóle niczego nie wiedziałam. I to było chyba takie ratujące mnie, ponieważ jak to z nami, Annami bywa, my lubimy wiedzieć, lubimy mieć checklistę, lubimy mieć plan, tak? I chciałybyśmy tak od początku do końca mieć wszystko zaplanowane, a ja już poszłam tam w takiej nadziei i taką refleksją, że wszystko jest po coś i że to ma być jakaś moja droga. Czas przed diagnozą był takim czasem, kiedy ja trochę szukałam Pana Boga, trochę się zastanawiałam, czy On w ogóle istnieje. Byłam oczywiście dzieckiem, które przystąpiło do wszystkich sakramentów. Byliśmy już po ślubie sakramentalnym, tak, dzieci były ochrzczone, ale ja nigdy nie miałam osobowej relacji z Panem Bogiem, więc jakoś tak nie wiedziałam, czy mam się modlić, czy mam jakoś w inny sposób próbować sobie poradzić z tą informacją, bo dotąd byłam kobietą, która woziła w bagażniku szpilki i trampki, robiłam milion rzeczy na raz i trudno było mnie zatrzymać. I zajmowałam się wszystkimi, tylko nigdy sobą. I myślę, że to był też taki czas, kiedy miałam się na chwilę zatrzymać i zacząć zastanawiać się nad tym, co jest w życiu najważniejsze. I wracając do kontekstu Pana Boga, pamiętam czas, bo to był taki czas wielkopostny, kiedy ja już byłam po biopsji chirurgicznej. Diagnoza jakby łączyła się z tym, że zanim w ogóle rozpoczną jakąkolwiek procedurę medyczną, to muszę przejść przez biopsję chirurgiczną, więc to nie polegało na tym, tak jak się robi biopsję cienku i głowę przy na przykład przy tarczycy. No to ja byłam normalnie, już miałam rozcięty kręgosłup, tak? Miałam pobraną próbkę do laboratorium, żeby zobaczyć, czy ten guz jest złośliwy, czy niezłośliwy i jaką trzeba podjąć dalszą procedurę leczenia. I pamiętam, jak dzisiaj siedziałam sama w domu, wszyscy byli w pracy, w przedszkolach, szkołach. I ja poczułam ogromną potrzebę spowiedzi. Jakoś tak nigdy mi nie było po drodze do konfesjonału i zawsze korzystałam jakby z sakramentu pokuty i pojednania podczas świąt, tak, podczas jakichś okoliczności rodzinnych, kiedy trzeba było jakby podejść chociaż do Komunii Świętej, bo tak to traktowałam, że trzeba, że wypada, tak? Jakby to nie była jakaś taka moja potrzeba serca w tamtym czasie. Ja miałam to ogromne pragnienie sakramentu pokuty i pojednania i pamiętam, jak korzystałam z telefonu i ni stąd, ni zowąd natrafiłam na kontakt do naszego księdza wikarego z naszej parafii i po prostu do niego zadzwoniłam. Był to czas jakby Wielkiego Tygodnia, więc też trudno jakby z wolnym czasem dla kapłanów, tak, bo oni są bardzo zajęci wtedy. I zadzwoniłam do niego i powiedziałam, że potrzebuję spowiedzi. Znał mnie trochę z widzenia, ponieważ Natan był już takim chłopcem, który przygotowywał się do posługi liturgicznej. Jeszcze nie był, jakby nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej, ale już bywał przy ołtarzu, więc ksiądz mnie znał z widzenia, ale jakoś tak nigdy też nie mieliśmy szans na to, żeby porozmawiać ze sobą jakoś tak od serca, czy w ogóle się poznać bliżej. I on mówi do mnie, że no w porządku. Ja mówię tylko, że problem polega na tym, że jestem po operacji już jednej i że nie jestem w stanie uklęknąć, bo mnie bardzo boli. Więc czy może mnie przyjąć gdzieś w jakimś zaciszu, w jakiejś zakrystii, tak, żebyśmy mogli porozmawiać i że potrzebowałabym trochę więcej czasu, bo trochę nam zejdzie. A on mówi do mnie, że nie ma problemu, to ja do ciebie przyjadę. Ja mówię, należy jak ksiądz do mnie przyjedzie? On mówi, no jesteś w domu? Ja mówię, no, że tak. Mówi, no to ja będę za jakąś godzinę. I faktycznie przyjechał w sutannie ze stułą, tak, i to była moja pierwsza spowiedź taka z całego życia. Trwała 3 godziny.
Co się po niej zmieniło?
Przyszła nadzieja i przyszedł ten spokój, którego wcześniej nie było. Bo jak dostałam diagnozę, to cały wachlarz emocji mi towarzyszył. Od skrajności do skrajności. Dużo niezgody. To był też taki czas, kiedy my zaczęliśmy budować na nowo z mężem naszą relację, bo też mieliśmy ogromne trudności, zanim ja zachorowałam. I było takie, no teraz, kiedy jak wszystko zaczyna się układać, tak, kiedy dzieciaki są zdrowe, kiedy my zaczynamy gdzieś tak też powoli uczyć się znowu siebie na nowo, kiedy praca jest, kiedy wszystko jakoś tak jest takie jasne i świetliste i nagle ciach, tak, informacja o tym, że za kilka tygodni może mnie po prostu nie być. Więc wtedy było mi bardzo trudno, ale po tej spowiedzi jakoś tak wszystko o 360 stopni się obróciło. I ja naprawdę, jakby idąc do szpitala, szłam tam z ogromnym pokojem w sercu. Mimo tego, że nie wiedziałam, w jakim kierunku to pójdzie i nie wiedziałam, co z tego wyniknie i nie wiedziałam, czy wrócę do swoich dzieci, to miałam ogromny pokój w sercu. I myślę, że to jest głównie zasługa sakramentu pokuty i pojednania.
Właśnie patrząc na ciebie, jeszcze widząc twój uśmiech, takie roześmiane oczy i słysząc spokój, jakim opowiadasz, to aż chcę się zapytać, czy ta historia się już zakończyła? Czy ten temat choroby nowotworu jest już zamknięty za tobą? Czy jesteś już zdrowa?
Jestem po operacji, jestem w regresie. Tak, jakby badania pokazują, że nie ma wznowy. Natomiast to nie jest zakończona historia i chyba nie będzie zakończona do końca życia. Ja od 2017 roku nie zaznałam dnia bez bólu. Mam pocięte połowę kręgosłupa. Wycięte żebra w plecach, więc towarzyszy mi ból na co dzień, czasami mniejszy, czasami większy i bez łaski pewnie by mnie tutaj nie było i nie byłabym w stanie powiedzieć tych słów, które wypowiadam, dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby trochę odczarować to cierpienie, żeby też pokazać je trochę w innym wymiarze i trochę spojrzeć przez inną optykę na nie, że ono jest taką przestrzenią spotkania ze sobą, jakiegoś takiego pozwolenia sobie na to, że można się zatrzymać, że można siebie poczuć, że można pozwolić sobie na emocje. A nie było takiej przestrzeni w moim życiu wcześniej przed chorobą.
Myślisz, że potrzebowałaś takiego wydarzenia paradoksalnie, żeby się naprawdę zatrzymać?
Tak. Myślę, że to był mój ratunek. Myślę, że to jest właśnie taki jeden z enigmatyzmów Pana Boga, który pokazuje nam różne obrazy naszego życia, my sobie je wybieramy, tak? No z reguły wybieramy te, które są dla nas korzystne, które są piękne, które są jakieś takie urocze, które nas doprowadzają do jakiegoś wzrostu, rozwoju, tak? Ale czasami też dają nam inne obrazy, daje nam inne obrazy, tak? I no bez mojego Fiat pewnie by się to nie wydarzyło. Wszystko, co się wydarzyło też później po chorobie i co się wydarza jakby przez całe nasze życie, jakby od tego momentu, kiedy przekroczyłam próg szpitala.
No, ale jesteś psychologiem, masz tą wiedzę i wiesz, że my jako ludzie robimy wszystko, żeby uniknąć cierpienia. A mówisz o nim tak, jakbyś miała tam jeszcze takie słowo dar z tyłu gdzieś głowy.
Bo to jest taki dar spotkania dla mnie, tak? Jakby taki dar spotkania z Nim, mówię o Panu Bogu, taki dar spotkania ze sobą i z drugim człowiekiem. I choć ja zawsze byłam taką osobą bardzo aktywną społecznie, tak? Ja pracowałam zawsze w przestrzeniach gdzieś z drugim człowiekiem, z małym człowiekiem, z większym człowiekiem, tak? Jakby dużo ról pełniłam w życiu i dużo rzeczy robiłam. To jakby dopiero ten moment choroby i takiego właśnie spotkania osobowego z Panem Bogiem pozwoliło mi na to, żeby zobaczyć też siebie z innej perspektywy i zobaczyć człowieka z drugiej, tej innej perspektywy, nie? Bo tak my sobie jakby bardzo byśmy chcieli, żeby poprzez modlitwę, poprzez różne spotkania, przecież jakby są takie w naszym kościele katolickim spotkania z modlitwą o uzdrowienie, tak? I uwolnienie, żeby jakoś tak poprosić, jakoś tak lepiej się pomodlić, jakoś ładnie zaśpiewać. I żeby przyszła łaska bez dnia bez bólu i dnia bez cierpienia, ale dla mnie jakoś tak jest mi nie po drodze, tak? Jakby w tych kierunkach właśnie tych modlitw, czy w ogóle takich spotkań, dla mnie możliwość zbudowania tego azylu przed Najświętszym Sakramentem, czy podczas każdej Eucharystii jest tym spotkaniem, które jest dużo ważniejsze niż ten dzień bez bólu.
To jest, wiesz, niesamowite to, co mówisz o cierpieniu w taki spokojny sposób, no bo każdy z nas się z jakimś cierpieniem zmaga, czy
Tak.
fizycznym, czy psychicznym.
Tak.
Nasi kochani widzowie też są w różnym wieku, niosą swoje trudy
Tak.
i czasami nam się może wydawać, że wiara to jest taki plasterek na to, co boli, że przyklejamy tam jakąś piękną litanię, piękną nowennę, mszę z modlitwą o uzdrowienie i mamy to oczekiwanie, że zadziała. A ty mówisz, że nawet nie miałaś takiej myśli, żeby pójść tą drogą, że tak to spokojnie przyjmujesz.
Tak, bo też sobie zawsze zadawałam pytanie, czym jest wiara, tak? Jakoś tak myślałam w ogóle o tej wierze od momentu, kiedy zachorowałam. Jakoś tak ten temat stał się mi bliski, modlitwa stała mi się bliska, rozmowa stała mi się bliska, jakaś taka inna forma komunikacji z tym światem tutaj, ale z tym światem, który jest też oczekującym na nas po naszej śmierci. I jakoś tak miałam też potrzebę zobaczenia tej wiary z trochę innej strony, bo jakby też jest dużo takich głosów walczących, tak? Jakby mówienia o tym, że wiara jest jakąś formą też uzależniania, jakiegoś takiego wkładania w ramę. A ja uwielbiam słowa i lubię się bawić słowami, lubię w nich odkrywać różne rzeczy, więc sobie zawsze rozkładam te słowa na jakieś takie czynniki pierwsze, na pojedyncze litery i zastanawiam się, co dana litera dla mnie znaczy. Jak sobie myślę o wierze, o słowie wiara, no to przede wszystkim to jest dla mnie wolność, tak? Taka, której nigdy nie doświadczyłam, bo wcześniej byłam zniewolona różnymi rzeczami, tak? Światem, konsumpcjonizmem, relacjami, które nie były dla mnie dobre, tak? Takim też, myślę, czasami pyszałkowatym podejściem do samej siebie, do tego, co osiągam, tak? Jak pracuję i jakie szczeble kolejne swojej kariery czy rozwoju zdobywam. Wiara jest dla mnie też inspiracją, tak jako kolejna literka, tak jakby, że możemy iść zupełnie inną drogą, że każde spotkanie jest bardzo znaczące, tak jak te nasze dzisiaj, czy każde kolejne z drugim człowiekiem, nawet z tym, którego spotykamy na ulicy i wystarczy, że czasami się do niego uśmiechniemy i zrobimy mu dzień, albo może ustrzeżemy go przed tym, co ma w głowie i co ma w sercu. Jest też dla mnie azylem, tak, taką przestrzenią, gdzie ja wiem, że jestem bezpieczna, gdzie ja nie potrzebuję niczego więcej, tak, gdzie nikt mi niczego nie narzuca, gdzie ja mogę iść swoją drogą i wiem, że to jest taka droga, która będzie prowadziła do dobrych owoców. Oczywiście, jakby daje to jakiś schemat, tak, są jakieś tego ramy, ale one nie mają prowadzić do zniewolenia, tylko właśnie do tego, żebyśmy byli bezpieczni, to trochę jak w wychowaniu, tak, jakby no też stawiamy granice dzieciom, tak, jakby, żeby były bezpieczne, żeby było jak najwięcej dobra w ich życiu, nie jakoś stymulujemy ich po to, żeby one były inne, tylko żeby właśnie ten swój cały potencjał mogły wydobyć i żeby te wszystkie zasoby mogły się w ich życiu zrealizować. Jest też dla mnie jakąś formą rozmowy, tak, taką jak mamy dzisiaj, ale to są trochę inne rozmowy, czasami trochę w nich złości, a czasami trochę w nich smutku i płaczu, a czasami po prostu podzielenia się tym, co dobre, a czasami też prośby o to, żeby jakoś pokierował kolejnym spotkaniem czy kolejną sesją z pacjentem, tak? Ale też jest aspiracją, bo dla mnie to też rozwój, tak? Więc jakby no, te wszystkie literki tej wiary są takim początkiem i końcem, jakąś formą procesu, jakiejś drogi, jakiegoś odkrywania nowej przestrzeni, która ma być też relacją.
Po tej diagnozie choroby i w tym życiu z cierpieniem pojawił się dość spory promień słońca.
Tak. I z jednej strony promień słońca, a z drugiej strony też ogromne wyzwanie. Niespełna 2 lata po tym, jak już zakończyłam tą taką podstawową procedurę medyczną, można powiedzieć, no bo jakby ona jest też skontynuowana, tak, ja co czas muszę chodzić na rehabilitację, muszę w jakichś określonych formach dbać o siebie, tak, o dietę i tak dalej, i tak dalej. No rehabilitacja jest największym wyzwaniem, jakoś tak mi nigdy nie po drodze. Zawsze odwlekam to, jak tylko mogę, chociaż powinnam to robić regularnie i cały czas tak staram się przywoływać siebie do porządku w tym aspekcie. To był to czas, no, 2 lat praktycznie, kiedy to było bardzo intensywne, tak, jakby skupione faktycznie na tym moim powrocie do zdrowia, bo zaraz po operacji ja z tej dziewczyny w szpilkach musiałam zdać się całkowicie na mojego męża, czyli uczyłam się na nowo jeść, jakby poruszać, tak, musiałam zatrzymać się w swojej kontroli nad wszystkim, nad całym światem i trochę pozwolić komuś kontrolować różne przestrzenie naszego życia. To było bardzo trudne. Nawet nie wiem, czy to nie było trudniejsze niż ten ból fizyczny w tamtym czasie. Ale w drugiej dobie po operacji dostałam sepsy. Więc ja 3 tygodnie walczyłam o życie, żeby móc w ogóle wyjść ze szpitala, żeby móc w ogóle zobaczyć jeszcze dzieci, nie? Więc byłam przez te 3 tygodnie z parametrem 415 CRP i jakoś tak nie było światła, żeby z tego wyjść. Więc dużo mnie kosztował powrót do takiej podstawowej sprawności, tak? Do tego, żebym ja mogła jakoś tak móc sama, samodzielnie poruszać się chociażby, nie?
Zaopiekować się 2 dzieci, które wtedy mieliście.
Tak, szczególnie tą malutką, tak? No bo Nela była bardzo mała jeszcze wtedy i potrzebowała mnie w zupełnie innym wymiarze niż Natan, który był już szkolniakiem. I pojawił się we mnie znak zapytania w momencie, kiedy spóźniała mi się miesiączka. Byliśmy przed wyjazdem na wakacje. Ja miałam taki dysonans i wiedziałam, że coś jest inaczej niż być powinno, tak? Więc tuż przed samym wyjazdem wjeżdżaliśmy wtedy nad morze, pamiętam. Dzieciaki już popakowane, szczęśliwe, a ja wysyłam Andrzeja do apteki po test ciążowy, gdzie mówił mi, że to jest niemożliwe, więc po co ja go w ogóle wysyłam, że przecież to jakby, ja mówię, że pojedź, ja muszę mieć pewność, tak, że wszystko jest tak, jak trzeba, no i bo wtedy dla mnie było tym tematem, tak jak trzeba, to, że nie jestem w ciąży. Nie? Bo jakby nigdy nie zakładałam już więcej tego, że będę mamą po raz trzeci. Myślę, że w najskrytszych swoich marzeniach nie widziałam siebie jako kobiety w ciąży, trzeciej ciąży.
Jeszcze miałaś tą optykę choroby.
Tak, jakby wycieńczenia organizmu, bo ja naprawdę byłam wycieńczona, tak, jakby lekami i jakby tymi wszystkimi procedurami rehabilitacyjnymi, tak, byłam bardzo słaba, bardzo bezbronna wtedy, w tamtym czasie, nie? I test był pozytywny.
Jak zareagowaliście?
Ja chyba nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Tak naprawdę. Byłam bardzo zaskoczona. Taka. Wtedy też pamiętam, że towarzyszyło mi bardzo dużo emocji takich skrajnych, tak? Bo na początek pojawił się lęk i taki niepokój. Jakby samo to, czy to poczęcie było zdrowe, tak? Czy jakby ten organizm to jak byłam też obarczona tymi wszystkimi lekami, tak, czy na tyle się już zdążyłam oczyścić przez ten czas, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, żeby móc przyjąć życie i żeby ono miało szansę na prawidłowy rozwój, więc to były jakieś takie moje pierwsze myśli. A Andrzej był przerażony. Andrzej był przerażony i myślę, że on był przerażony do dnia porodu. Chociaż bardzo się starał i był bardzo waleczny, to my stanęliśmy po raz drugi, po 2 latach tak naprawdę, przed komunikatem o tym, że ja mogę tego nie przeżyć.
Domyślam się, że lekarze podczas wizyt pewnie ci sugerowali rozwiązanie.
To znaczy, oni w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. Byli tacy, którzy nie chcieli w ogóle rozmawiać, tak? I jakby wręcz mówiąc o tym, że powinniśmy się puknąć w głowę, tak? Że jakby o co w ogóle chodzi. I wtedy pamiętam, że takim ratunkiem dla mnie było to, jak trafiłam do lekarza, który jest naprotechnologiem. My byliśmy w ogóle na modelu Creightona. I więc poszłam do niego z tą całą teczką swoich naklejek, rozpisek.
No to jest taki model rozpoznawania
no tak,
płodności.
No tak, tak, dokładnie tak. Więc jakby no to też był taki naturalny sposób, raz, żeby też chronić mnie i moje zdrowie, tak, jakby żeby też w tym kontekście takim ginekologicznym zadbać o siebie, poznać to ciało inaczej, no ale też nie będziemy tego ukrywać i nigdy tego nie ukrywaliśmy, że to była też forma jakby
odkładania poczęcia.
Odkładania poczęcia, albo żeby w ogóle tego poczęcia nie było po prostu, tak? Jakby z uwagi na to, co się działo w naszym życiu jeszcze 2 lata temu. Więc ja poszłam z tą całą teczką tych wszystkich swoich naklejek, jak ja to nazywam, do tego lekarza, on tak popatrzył na tą kartę i mówi, wiesz co, ja nie wiem, jakbyście to zrobili, no, ale jakoś to zrobiliście, więc musimy teraz jakoś to udźwignąć. I on dał mi nadzieję taką, że jakoś ogarnę to. Jakoś tak się zwarłam wtedy w sobie, pamiętam, i jakby no dla mnie to było oczywiste, tak, że jakby w momencie, kiedy się dowiedziałam, że jestem w ciąży, że będę robiła wszystko, co do mojej mocy, żeby to maleństwo mogło przyjść na świat. Nawet Andrzej miał taki komunikat, że kiedykolwiek będzie miał wybierać, to ma wybierać dziecko, a nie mnie. To mieliśmy ustalone.
Tak mu powiedziałaś?
Tak. Tak, to mieliśmy ustalone, natomiast i on też podświadomie to wiedział, tak? Jakby nawet nie musiałam pewnych rzeczy komunikować. Mamy taką relację, że rozumiemy się bez słów.
No więc 20 lat małżeństwa na pewno robi swoje.
Tak, tak. Teraz 5 sierpnia będziemy świętować 20. rocznicę ślubu. Tak dużo i tak niewiele, jeżeli chodzi o czas. Bo jeszcze wielu rzeczy nie przeżyliśmy razem, więc mam nadzieję, że jeszcze ta przyszłość jakaś przed nami jest. W każdym razie, wracając do tematu ciąży, to było 38 tygodni lęku. I mi w każdym momencie groziła, już później jak ona była większa, bo to wiedzieliśmy się później, że jest to dziewczynka, tak? Jakby jak mała rosła, to wiedzieliśmy, że w każdym momencie grozi mi pęknięcie macicy. Ja byłam na heparynie, brałam bardzo duże dawki takich leków, też oprócz heparyny, to jeszcze leków rozrzedzających krew, więc mieliśmy w międzyczasie jeszcze wypadek samochodowy, jak byłam w 23 tygodniu ciąży. Więc no było tych takich okoliczności ekstremalnych bardzo dużo podczas tych 9 miesięcy i jak jechaliśmy, już byłam jakiś czas temu, jakiś czas przed porodem, przed rozwiązaniem, bo to była trzecia cesarka w moim życiu, byłam w szpitalu, żeby monitorować na sobie i pamiętam jak dzisiaj dzień, kiedy jechałam na salę operacyjną i nie wiedziałam, czy no wrócę w takim stanie, żeby móc jeszcze porozmawiać z mężem.
A co ci przez ten czas ciąży pomagało?
Modlitwa.
Było coś takiego?
Tak. Modlitwa, też obecność kapłana, który przychodził z Panem Jezusem i też mogłam przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, bo ja nie mogłam nigdzie wychodzić. Jakby ja 9 miesięcy byłam zamknięta w domu, nie mogłam się rehabilitować. Jedynymi moimi wyjściami z domu to były wyjścia do lekarza, więc celebrowałam każdą chwilę, kiedy mogę wyjść do Starbucksa i napić się kawy i zobaczyć ludzi. Jakby ważny temat, który chciałabym jeszcze poruszyć w przestrzeni choroby i ciąży, było osamotnienie. Takie ludzkie. Niegdyś byłam kobietą, która miała dookoła siebie mnóstwo ludzi, mnóstwo przyjaciół, znajomych. A ten czas, kiedy zachorowałam i kiedy byłam z małą w ciąży, pokazał, że tak naprawdę to tych osób jest bardzo niewiele, które chcą dzielić ze mną tą trudną drogę. To tak chciałam zaznaczyć, że nie, jakby też w tym wszystkim było dużo takiego zatrzymania w kontekście relacji i prawdy o tych relacjach. Więc jeżeli chodzi o ciążę i ten czas, to na pewno modlitwa. Mój ukochany ojciec Pio i sługa Boża Kiara, To takie dwie postaci, które mi towarzyszyły, i Święta Faustyna. Jakby trzy postaci, które mi towarzyszyły w okresie ciąży, i faktycznie ten moment, kiedy przychodził kapłan z Panem Jezusem, to.
Ale to jest niesamowite, wiesz, o tym mówisz, bo mi się wydaje, że ci z nas, którzy są względnie sprawni i względnie zdrowi, to są takie momenty czasami w niedzielę, albo może w tygodniu ktoś też tak ma, że mówi, kurczę, nie chcę mi iść do tego kościoła.
Mm-hmm.
W sumie po co? Oj, tą godzinkę. Mm-hmm. Wykorzystałbym tak, 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 tak. Mm-hmm. A ty mówisz o tym, że ty czekałaś, aż ksiądz z komunią do ciebie do domu przyjdzie.
Tak.
Jak my tego nie doceniamy.
Tak, tak, tak. Bardzo tego nie doceniamy i bardzo zapominamy, jak wiele nam to daje, to spotkanie. Tak? Że to jest taki dar spotkania, jakiego nie można porównać do żadnego innego. Ja wiem, że to trochę brzmi tak majestatycznie, tak? Że jakoś tak to być może patetycznie tak oceniam, jeżeli chodzi o tą moją relację z Panem Bogiem i w ogóle mój udział w Kościele katolickim, tak, i przystępowanie do sakramentów, ale ja znam to życie przed tym. I ja wiem, jak byłam nieszczęśliwa, ja wiem, jak bardzo byłam zraniona, jak bardzo potrzebowałam miłości. Ja tej miłości szukałam na milion sposobów i ten czas przed chorobą to był też taki moment w moim życiu, kiedy ja popełniłam mnóstwo błędów, kiedy podjęłam milion złych decyzji i dokonałam wielu złych wyborów w życiu. Natomiast wiem, czym to pachnie, tak? To życie bez Pana Boga i wiem, czym pachnie życie z Panem Bogiem. I nie zamieniłabym go na nic innego, nawet gdybym miała jeszcze podjąć kolejne trudne decyzje w swoim życiu, polegające na tym, że muszę w którymś momencie powiedzieć fiat i jakoś tak oddać się tej woli Bożej bez kontroli ze swojej strony, to bym to zrobiła, bo widzę ten sens chociażby w życiu już teraz 6-letniej Aurelii.
No właśnie, chciałam zapytać o waszą córeczkę. Czy jej poród był taki względnie bezproblemowy, czy też musieliście zawalczyć o jej i o twoje życie?
Tak, no to był właśnie czas, to jest to trzecie poczęte życie, które walczyło w moim łonie, żeby przyjść na ten świat. I to waleczność jej została do tej pory. Jest taka przebojowa i wręcz nazywana w przedszkolu kierowniczką, że ona jakby wszystko musi mieć pod kontrolą i jakoś tak łatwo jej przychodzi, ale ma też w sobie ogrom takiej empatii, takiej otwartości, tak, że ona jakby prowadzi za rękę tych, którzy sami nie mogą iść, zakłada buty tym, którzy sobie nie potrafią sami założyć, więc jest takim przecudownym świadectwem tej walki, którą przeszłyśmy obie. Poród był przez cesarskie cięcie, czyli taki sam jak w poprzednich ciążach, tak, z Natanem czy z Nelą, ale no, obarczony tym, że ja nie wiedziałam, czy mój organizm sobie poradzi z porodem, tak, i czy poradzi sobie później z tym całym okresem poporodowym. I pamiętam, jak dzisiaj, chyba się zaraz wzruszę,
się.
Ten moment, kiedy zostało mi położone na piersi przez Andrzeja, leżałam na ojomie. Taka malutka i taka bezbronna i tylko szukająca kontaktu z ciałem. I pamiętam, jak dzisiaj, że powiedziałam do Andrzeja, że teraz już mogę umierać. Tak, że jakoś tak poczułam, że już wypełniłam swoją misję, nie? Że walczyłyśmy tak dzielnie obie. Że jest cała i zdrowa, dostała 10 punktów. I już byłam wtedy bardzo spokojna, już wtedy wiedziałam, że wszystko to, co miało się wypełnić w tamtym momencie, to się wypełniło i dałam mu zgodę, że w razie czego to może mnie żegnać i nie musi mnie tutaj zatrzymywać, że już to wszystko, co miałam zrobić, to zrobiłam.
Ale nie było takiej potrzeby, bo tutaj siedzisz.
Tak, tak, więc pewnie jeszcze jakiś plan na mnie jest. I wracając do tematu cierpienia, jakoś tak mocno chciałabym je odczarowywać, bo wiem, jak wielu ludzi cierpi. Wiem, jak wielu ludzi nosi w sobie ogromny ból i fizyczny, i psychiczny. I czasami, bo słyszę to często w gabinecie, czasami przychodzą jako osoby wierzące i mówiące właśnie też o tym, że no byli na jednej, drugiej modlitwie, jakby tak, o uzdrowienie, czy jakby imali się tego, czy tamtego, a przecież dalej są chorzy i jakoś tak ciężko im sobie to wszystko poukładać, że chyba się źle modlą. Tak, że to chyba jakoś, nie wiem, nie zasługują na tą łaskę.
No i co takiemu pacjentowi wtedy odpowiedzieć?
My jako terapeuci niewiele możemy mówić, więc bardziej jesteśmy takimi czułymi przewodnikami, pozwalającymi na to, żeby pacjent w trakcie procesu mógł mieć wgląd w siebie i żeby mógł dostrzec te przestrzenie, które są najważniejsze dla jego rozwoju. Więc słowa czasami są zbędne, ale jak ja mogę dać to świadectwo tu i teraz, dzisiaj w naszej rozmowie, to właśnie chciałabym tak zaświadczyć swoją postacią, że to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś gorsi, bo cierpimy, tak, albo że się źle modlimy, albo że te modlitwy nie mają sensu, nie? Tylko, że może z tego wypływać ogromna łaska, o której my nie możemy nawet czasami pomarzyć. Mówię tutaj chociażby o przyjściu Aureli na świat. I z tym też wiąże się jeszcze historia związana ze słowami. Bo ja, tak jak powiedziałam, kocham słowa i słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. To tak nawiążę krótko jeszcze właśnie do swojego imienia, które nigdy nie było mi bliskie w takim formalnym wybrzmieniu Anna. Tak jakoś tak nigdy tej Anny jakoś mnie uwierała, jakoś tak jej nie lubiłam. Nawet jak czasami dzwoniłam gdzieś do urzędu, to zawsze mówiłam Ania. No i te panie, pamiętam, jak mnie zawsze dopytywały, czy Ania, czy Anna, bo okazuje się, że można w Urzędzie Stanu Cywilnego teraz zarejestrować dziecko imieniem Ania po prostu, nie musi być to Anna. I ja tak zawsze podkreślałam, że no tak, że Anna, ale ja tak nie lubię, więc zawsze mówię Ania. I jak urodziła się Aurelia i w ogóle to był czas, kiedy przygotowywaliśmy się w ogóle na to, żeby przyszła na świat, to byliśmy bardzo wręcz mobbingowani przez jednego z członków naszej rodziny, przez kobietę, która jest siostrą zakonną, żeby nasze dzieciątko miało na imię Faustyna, bo jakby od początku gdzieś tam była zawierzona świętej Faustynie i na pewno jestem przekonana, że orędowała za tym, żeby mogła szczęśliwie przyjść na świat. Ale ja wiedziałam od samego początku, że ona będzie Aurelią po prostu. I jakoś tak w ogóle bez jakiegoś planu na to, oczywiście były pytania, że dlaczego Aurelia, a nie jakoś tam na N, bo jest Nathan, jest Nela, no to skąd ta Aurelia? I oboje z Andrzejem byliśmy zgodni od samego początku, że to będzie Aurelia. Pamiętam noc, to też pamiętam, jakby to się wydarzyło wczoraj. Ona miała niespełna pół roku, jeszcze była z nami w pokoju, w kołysce. Andrzej już spał i go zaczęłam budzić, bo miałam takie olśnienie, takie natchnienie. Mówię, muszę coś ci koniecznie powiedzieć. A Andrzej do mnie, śpi kobieto, mówi, ja muszę iść do pracy. Mówi, daj spokój, śpi. Ja mówię, nie, muszę ci to powiedzieć. Ja mówię, słuchaj, ja już od dzisiaj będę zawsze z majestatem przedstawiała się Anna. On mówi, no ale dlaczego? Mówi tak z takim, na zasadzie, śpi już, daj mi, powiedz, co masz do powiedzenia i śpi. I mi się wtedy poukładało, że moje imię jest złożone z liter, które są pierwszymi literami imion najważniejszych osób w moim życiu. I nie było to nigdy zaplanowane, no bo skąd mogłam wiedzieć, że będę miała w przyszłości męża, który będzie miał na imię Andrzej. Nathan i Nela, no to było takie naturalne, po prostu jakoś tak były nam bliskie te imiona i wiedzieliśmy, że tak nasze dzieci będą miały na imię. No i pojawiła się Aurelia. Więc to Anna jest takie dla mnie...
Odczarowane trochę?
Wyjątkowe. Czuję się wyjątkowo teraz, mówiąc o sobie jako o Annie. I nigdy jakoś, mimo tego, że te parę lat temu przyszedł ten czas nawrócenia, tak, jakiegoś takiego budowania relacji z Panem Bogiem, to nie łączyłam imienia ze świętą Anną, która jest moją patronką, tak, no i niesamowicie też ważną postacią w moim życiu. Ale dopiero to olśnienie i to natchnienie, które nastąpiło po jej porodzie i dało mi odpowiedź na wiele pytań, które też miałam odnoszące się do wartości swojego życia.
Dużo jest tych przestrzeni, o których mówisz. Przestrzeń zdrowia, przestrzeń bycia żoną, przestrzeń bycia mamą. A jak? No nie ma co się oszukiwać w takim zabieganym świecie, nawet jeżeli masz odpowiedni fokus na wartości, to jak ty na co dzień walczysz o swoją wiarę?
Ta codzienność jest bardzo prosta, wbrew pozorom. Jakoś najbliżej mi zawsze jest to, jakby abstrahując od codziennej modlitwy, tak? Ale jakoś tak czynię sobie modlitwę, poczyniam sobie modlitwę ze jakby różnych aktów strzelistych, tak, i w ogóle rozmowy, więc jakby tak chciałabym zawsze, żeby niebo odbierało to moje życie i te moje rozmowy jako modlitwę. Oczywiście czasami mi się nie udaje, bo i zdarza mi się zezłościć i powiedzieć kilka słów za dużo. Mój temperament jest taki, jaki jest i cieszę się, że mam taki, a nie inny. Ale jakoś tak bardzo często rozmawiam. Tak, nawet mam takie rytuały, czasami jak jestem sama w domu, że robię dwie kawy i siedzę sobie z Panem Jezusem przy kawie, rozmawiając z Nim, mówiąc Mu o tym, co jest dobrego, a co mnie złości i co jest mi nie po drodze. Jaką się na to zapatruję.
Robisz kawę dla Pana Jezusa.
Tak. No, siedzę sobie z Nim przy kawie i rozmawiam. A jakoś tak rytualnie do tego podchodzę, ale mi to jest właśnie ta moja forma modlitwy. Nie, już jakby apogeum to zawsze spowiedź i Eucharystia. Częściej chodzę na Eucharystię niż tylko w niedzielę. Akurat mam tę łaskę, że pracuję w poradniach, gdzie kończę z pacjentami przed 18, więc zawsze jeszcze zdążam na 18, na mszę świętą, przynajmniej dwa razy w tygodniu jeszcze być na Eucharystii, nie tylko w niedzielę. No i różaniec święty, tak? Matka Boża, to jakby bez niej to...
Co bez niej?
Bez niej to po ludzku nie potrafiłabym ujarzmieć swojego charakteru. Na pewno takim spokojem często w sytuacjach, kiedy jest naprawdę bardzo trudno. Ja też w czasie, jeszcze zanim pojawiła się Aureja na świecie, zawierzyłam się Panu Jezusowi przez ręce Matki Bożej, więc jestem niewolnicą.
Według tego nabożeństwa
Ludwika
Domowo.
Tak. I to też był taki kolejny krok w moim życiu duchowym i w moim takim rozwoju duchowym, kiedy budowałam tę relację nie tylko z Panem Jezusem, ale też z Matką Bożą, bo też nie była taką postacią dla mnie, która wcześniej, tak, jakby przed nawróceniem, z którą bym rozmawiała albo z którą miałabym taką komunikację, jaką teraz czasami mam.
A ta komunikacja pozwala ci do tego, żeby lepiej żyć, świadomiej żyć, głębiej żyć? Co daje taka bliska więź z Maryją?
Żeby doceniać piękno kobiecości. Żeby też trochę odczarowywać tą kobiecość, żeby dawać jej prawa. I tak w kontekście, myślę, dużych doświadczeń, które mamy też jako dziewczynki, jako dzieci z różnych rodzin pochodzące, żeby mieć ten kontakt ze sobą i to spotkanie z własnym wnętrzem. Ja miałam ogromny trud z tym, żeby akceptować siebie taką, jaką jestem, żeby mieć na siebie takie patrzenie w kontekście jakiegokolwiek piękna. Ja się tego też uczę. To nie jest też tak, że ja osiągnęłam jakiś szczyt i jestem jakimś autorytetem w tym zakresie. Absolutnie nie. Natomiast jej pokora i jej to takie ciche towarzyszenie pozwala mi też być w kontekście relacji z mężem i z dziećmi zupełnie inną kobietą niż byłam jeszcze przed nawróceniem, kiedy tak naprawdę bagaż, który nosiłam z domu rodzinnego, bezustannie ciążył mi na moich plecach i trudno mi było dostrzec w sobie cokolwiek dobrego. Pamiętam siebie z tamtego czasu jako dziewczynkę, a później jako dziewczynę, która cały czas walczyła ze samą sobą i trochę ze światem, chcąc jakoś tak na siłę udowodnić, że dam radę. I to dam radę jakby trwało do tego 2017 roku, że trzymałam wszystko tak za gębę, cały czas gardę przed sobą, nie dając do siebie w ogóle dostępu, ale najbardziej nie dawałam tego dostępu samej sobie. Żeby dostrzec w sobie subtelność, jakąś wrażliwość, spokój i harmonię, bo nie były to takie przestrzenie, które mogłam odkrywać jako dziewczynka i jako nastolatka.
A myślisz, że potrzebowałaś do tego jakoś spotkać w swoim życiu Boga, żeby twoje wspomnienia, no niełatwe z dzieciństwa, tak jak o sobie mówisz właśnie, że dziewczynka, która no właśnie nie wiedziała, że jest piękna, nie była zaopiekowana tak, jak powinna była być zaopiekowana z różnych powodów, to relacja z Bogiem to nadrabia? Ona to uzdrawia? Naprawia? Wyprostowuje?
Tak.
Przekreśla? Nie wiem.
Tak, ale też daje taką ogromną wdzięczność z perspektywy obserwowania na przykład mojej relacji mojego męża z naszymi córkami chociażby, nie? I mogłabym na to patrzeć ze zazdrością, że one mają tak dobrze, bo mają tatę, który oddałby za nich życie, skoczyłby za nie w ogień. Jest wychowawczy i też jakby konsekwentny bardzo, ale no wiem, że kocha je najmocniej na świecie i one też to zawsze powtarzają, że tata jest ich bohaterem i największą miłością. Ja tego nie doświadczyłam ze strony swojego taty. I poniekąd, chociaż nie chcę siebie w żaden sposób usprawiedliwiać i też tego w takim kontekście argumentować, ale myślę, że też miałam stąd trud taki na zbudowanie takiej osobowej relacji z Panem Bogiem, tak? No bo on mi się kojarzył jako taki surowy, taki nieobecny, tak? Tak trochę jak tato, który był takim pozabezpiecznym opiekunem w moim życiu, którego nie było, a jak już był, to na pewno nie był obecny. Były inne przestrzenie, które były dla niego bardziej atrakcyjne niż to, żeby towarzyszyć mi w moim wzrastaniu. Nigdy nie usłyszałam, że mnie kocha. Nigdy nie usłyszałam, że jestem piękna, że jestem najważniejsza na świecie z jego ust. I nie miałam z nim takiej relacji, jaką na przykład mam teraz, kiedy już od 10 lat go nie ma na świecie. Więc obecność Pana Boga w moim życiu pozwala mi być wdzięczną za to, że mimo tego, że to jest ogromny trud być tą kobietą, która już wkłada córkom wieniec z kwiatów polnych na głowę, a nie przekazuje ciężaru. Jest to duże wyzwanie i często ogromna ofiara, ale ta wdzięczność jest niebywała i myślę, że po ludzku jest nam trudno z tą wdzięcznością. Też tak często jest nam nie po drodze, no bo jak można być wdzięcznym za to, że się chorowało? Tak? Albo jak można być wdzięcznym za to, że nie ma się
Codziennie
wielu,
boli.
codziennie boli, że nie ma się wielu rzeczy, tak? Że nie wiem, nigdy się nie było w Rzymie, a się marzy o tym albo za inne rzeczy. Ale ja naprawdę mam ogromną wdzięczność w sercu za to, w jakim jestem miejscu, za to, jakiego mam męża, za to, że mam cudowne dzieci, za to, że mam też mnóstwo ludzi dookoła siebie, którzy mi towarzyszą. Jest takich kilka perełek, a naprawdę kilka, które są bardzo blisko mojego serca i też które mają taki dostęp do naszej intymności rodzinnej. No, no bo ten czas też mi pokazał, że trzeba to trochę regulować, że trzeba też stawiać jakieś trochę granice większe światu, żeby nie dawać siebie przekraczać. Tak jak było się przekraczanym, będąc dzieckiem, nastolatką, i potem też szukając dookoła czegokolwiek, czym można by było się nakarmić.
I nie dało się nakarmić.
Nie. Nie dało się nakarmić, ciągle był niedosyt, ciągle było poszukiwanie czegoś nowego, innego. Myślę, że to też w jakim kierunku poszłam zawodowo na pewnym etapie mojego życia było formą takiego pokazania, że jestem określoną wartością, że potrafię, tak? Ja byłam studentką, która zawsze miała stypendium naukowe. Przy tym, jak wychowywaliśmy dzieci, tak? No, było nam strasznie ciężko. Jako małżeństwu też, młodemu małżeństwu, tak naprawdę nie mającemu niczego, wychodzącego z tak naprawdę jedynym, co nam towarzyszyło, to miłość, jakby jedynym, najważniejszym, ale tak naprawdę nie mieliśmy nic kompletnie, tak po ludzku, materialnie, tak? Więc jakby wszystko było dziełem ciężkiej pracy. I ja bardzo walczyłam o to, żeby być kimś. Tak? Bo taka jedna granica, która była przekroczona też w takim wieku nastoletnim, to był czas, kiedy ja zachorowałam na bulimię. To był moment, kiedy ja już przestałam być tą taką grzeczną, ułożoną dziewczynką, która ma tylko szóstki w szkole. Zawsze miałam czerwone paski. Zawsze jakoś tak chciałam, żeby pokazać światu, jak ogromne znaczenie ma to, co robię, i że jestem w stanie osiągnąć więcej niż zakłada na przykład rodzina, tak? No ja zawsze byłam traktowana jako ta gorsza, ta taka niepotrzebna trochę, niewystarczająca. I tak ciągle gnałam za czymś, żeby udowodnić światu, że coś znaczę. No i ten okres bulimii był takim momentem, kiedy ja z takiej dziewczynki, która miała dużo więcej kilogramów, tak, bo często zajadała słodyczami w okresie nastoletnim, w okresie dojrzewania, różne emocje, no to poszło to w skrajności. I cały czas było dążenie za czymś, pędzenie za czymś, gonienie za kimś. I to wszystko było takie ciemne i takie smutne, samotne bardzo.
Masz takie poczucie, że to cierpienie, którego doświadczasz, tak cię wyprowadziło, że może twoje ciało cierpi, ale to, co najważniejsze, ta przestrzeń duchowa została uzdrowiona?
Myślę, że to jest proces, tak jak wszystko w naszym życiu, nie? Jakoś tak nie chciałabym tego w żaden sposób gloryfikować i jakoś tak wyciągać na piedestał, bo w tym naszym świecie, oprócz tego, że jest obecność Pana Boga i ogromne Jego miłosierdzie, no to też jest ten świat, który nam nie sprzyja. Tych wszystkich złych duchów, które próbują też mącić mocno w naszym życiu, więc jakoś tak w takiej pokorze staram się do tego podchodzić, że to jest taki proces i ja cały czas się uczę tego bycia córką Pana Boga. Ale już nie w kontekście, żeby go nie zawieść, tylko w takim sensie, żeby móc przekazać to, co mi dał drugiemu człowiekowi. Żeby być jakoś tak bardziej uważnym na tego człowieka, ale w taki racjonalny sposób. Nie w taki, gdzie ten człowiek będzie właśnie przekraczał moje możliwości, tak? Czy jakoś tak próbował sobie zaskarbić mnie w każdym wymiarze, dzwoniąc, pisząc, tak? No bo to kiedyś tak było, że ja po prostu byłam jak trochę telefon zaufania. Ale w taki racjonalny sposób i z taką godnością, więc ja się tego cały czas uczę. Ale to jest jedna z najbardziej wymagających, ale też enigmatycznych dróg rozwoju. Że jakby żadne studia, tak? A pokończyłam trochę kierunków, no bo ciągle się chciałam czymś nakarmić. Tak, chociaż to było też bardzo konsekwentne, tak? Bo ja zaczęłam od pedagogiki, gdzieś tam później i do pedagogiki resocjalizacyjnej, tak? Więc ten mój bunt mogłam sobie tam trochę poukładać, jakoś tak go poszufladkować. Później psychodietetyka, no bo zaczęłam chorować na niedoczynność tarczycy, jak urodziłam Nelkę, więc chciałam sobie trochę jakoś tak to poukładać i dowiedzieć się, dlaczego się pewne rzeczy dzieją. No i ta psychotraumatologia i to wszystko gdzieś tam, co było później, teraz psychoterapia jest taką ścieżką też dotykania siebie i pozwolenia sobie na to, żeby czuć i żeby móc się karmić zupełnie innymi obszarami niż dotąd.
No właśnie, powiedziałeś, że żeby czuć, tak sobie myślę, że my w takich sytuacjach w życiu każdy z nas ma swoje krzyże i trudności. Jak myślisz, czy my możemy przy tej kawce, o której wspomniałaś, jakoś to Bogu naświetlić albo wykrzyczeć, że mamy na przykład żal o to, o to, o to? Czy to jest zdrowe według ciebie, żeby też tak mu na modlitwie powiedzieć zupełnie szczerze, że tego nie rozumiem, nie rozumiem, czemu mnie tak prowadzisz? Dlaczego dzieją się takie rzeczy w moim życiu? Ja tak się bardzo staram, a tego nie dostaję, albo dostaję coś, czego nie chcę. Jest ci jakoś bliskie takie stawanie w prawdzie przed Bogiem? Zachęcałabyś do tego, żeby tak właśnie z nim rozmawiać?
No tak jak w relacji, tak? Tak jak w relacji z drugim człowiekiem, tak jak w relacji ze sobą, tak? Jakby no, relacja nie ma prawa bytu bez rozmowy, bez dialogu, czasami bez monologu. I to jest taka najpiękniejsza modlitwa, chociaż jakby też nie chciałabym tutaj odskakiwać, bo jakby ja bardzo cenię sobie jakby tradycję, tak? Jakby tutaj mi jest ona bardzo gdzieś tam bliska, więc jakby mam świadomość tego, że modlitwa jest tutaj kluczem i fundamentem. Mówię tutaj o różańcu chociażby, tak? Czy o innych jakby aspektach, które są nam dane przez Kościół, ale jakby to jest moje doświadczenie, tak? Tej rozmowy. Żeby powiedzieć wszystko tak naprawdę. I od czasu, kiedy ja się nawróciłam, to wiem, że mam osobę, której mogę powiedzieć wszystko. I oczywiście po ludzku mam mojego męża, który jest moim największym przyjacielem. I nikt mnie tak nie zna jak on. I nie wie o mnie tyle, co on. No ale w relacji z Panem Bogiem, który mnie stworzył i pozwolił mi być tutaj dzisiaj na naszym spotkaniu. To jest inna forma komunikacji, no bo tutaj już nic też nie ukryję, nie zamaskuję, tak? Tutaj nie muszę stosować żadnych mechanizmów obronnych, tak? Nie muszę być jakaś taka wyjątkowa, mogę być w dresach i z rozczochranymi włosami i w każdym wymiarze jestem akceptowana. Tak, więc zachęcam do tego, żeby w ogóle rozmawiać i mówić, tak, żeby nie bać się mówić, bo ja się kiedyś bałam. Nie wiedziałam, że w ogóle można, tak, porozmawiać sobie z Panem Bogiem i to jest takie bardzo oczyszczające, a ten głos zwrotny przychodzi zawsze, tylko czasami nieoczekiwanie i czasami nie w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli, no bo to przecież nie jest automat na żetony, tak, że wrzucimy modlitwę i dostaniemy jakby to, co potrzebujemy, tylko to jest relacja, która ma wszystkie elementy komunikacji zawarte, tak? A czasami ta cisza jest najbardziej wyrażająca i najbardziej odzwierciedlająca to, co chce nam Pan Bóg powiedzieć.
Głos zwrotny, ładne to. Na takiej zasadzie, że Bóg do ciebie mówi w taki sposób, że z jakiś czas to rejestrujesz.
Tak.
Że się orientujesz, o co mu chodziło.
Tak, tak. Jakby, no szczególnie przez drugiego człowieka. I jak sobie tak myślę, bo mi naprawdę, mimo tych wszystkich upadków, które towarzyszyły mi w moim życiu, w różnych przestrzeniach i obszarach, to zawsze mi bliski był drugi człowiek i jakoś zawsze byłam na niego uwrażliwiona, tak? Jakoś zawsze empatyzowałam z innymi ludźmi. Stąd też pewnie taka droga zawodowa. Ale w tym okresie po nawróceniu to jest tak, że ta uważność ma trochę inny wymiar. Ona jest jakby z taką inną otwartością i czasami przez tego drugiego człowieka, przez jego uśmiech, przez jego spojrzenie, albo że pojawia się w jakimś miejscu, w którym w ogóle totalnie nie powinnam być. Tak jak na przykład myślę sobie o tym szpitalu, były takie dwie sytuacje, które gdzieś tak też zapisałam sobie w sercu. Gdzie sama idąc do gabinetu zabiegowego, gdzie miałam na żywca ściąganą krew z opłucnej przez lekarza prowadzącego. Ja za chwilę szłam i karmiłam moją sąsiadkę na sali, panią, która dostała udaru i której nikt nie miał czasu nakarmić, tak? Albo dziewczyna, która była ze mną na sali, leżała bardzo długo w szpitalu, trafiła tam dużo wcześniej ode mnie i jedyna przeżyła z wypadku, gdzie straciła męża, który zginął na miejscu, tak? I mogłam jej towarzyszyć chociażby swoją obecnością i rozmową. Albo ostatnia nawet sytuacja, kiedy byłam na mszy po moim dyżurze w poradni, i siedział w ostatniej ławce mały chłopiec, sam, w krótkim rękawku, było pioruńsko zimno i strasznie płakał. I ja po prostu nie byłam w stanie zrozumieć, że z całej kościół ludzi nikt nie zwrócił na to dziecko uwagi. Podeszłam, oddałam mu swój szalik, jakby już tam nie chcę opowiadać, co robiłam, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko bardziej o ten głos zwrotny. Że w momencie, kiedy mamy tą relację, jakoś tak bardziej jesteśmy uwrażliwieni na niego i wiemy, gdzie mamy być, a jak czasami jest dla nas zaskoczeniem, że pojawiamy się w jakimś miejscu, to po czasie wiemy dlaczego i czasami słyszymy jedno słowo albo jakiś jeden gest się pojawi w naszym życiu albo jedno spojrzenie i już wiemy wszystko.
I wiesz, że to było dla ciebie wtedy.
Tak. I że to służyło tak naprawdę nie tej osobie, której nawet czasami mogłam ukazać jakąś formę pomocy. Tak jak też rozmawiałyśmy sobie wcześniej, to też jakby pracuję w takich przestrzeniach, w których raczej trudno się pracuje, gdzie jest dużo tego bólu, cierpienia, raczej się stamtąd ucieka, nie tam wchodzi. Mówię chociaż o młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, tak, gdzie tam jest, no można by było nie jedną książkę specjalistyczną napisać.
No, no dużo krzywdy, dużo cierpienia, dużo nieprzyjęcia.
Tak.
Brak miłości.
Tak, ale gdybym ja nie przeszła tego wszystkiego, to nie miałabym takiej przestrzeni w sercu i otwartości, żeby im towarzyszyć.
To gdybyś ty nie przeżyła na swojej skórze jako dziecko.
Myślę, że tak. Myślę, że gdybym tego nie doświadczyła, więc można sobie zadawać, to nie jest tak, że się na to godzę, tak? Bo to nie powinno jakby mieć miejsca. Nie ma prawa żadne dziecko cierpieć, jakby nie ma zgody mojej na żadną formę przemocy. Ale tak sobie myślę o tym, że nie udźwignęłabym, myślę, po ludzku czasami różnych historii, które się słyszy. No my słyszymy je tak w social mediach okazjonalnie, tak? No ktoś przyjdzie, powie swoją historię życia. To jest piękne, że my się możemy w ogóle tym dzielić i możemy się wzajemnie inspirować. Natomiast tam jest tylko ból i tylko cierpienie. I to nie fizyczne, tylko dotyczące duszy, dotyczące serca. Więc myślę, że gdybym ja sama nie doznała tego braku akceptacji, braku miłości, braku obecności, mówię tutaj o tacie, to nie umiałabym nawet im towarzyszyć. Czasami w tej ciszy, w takim skupieniu. Już nie wspomnę o jakichś takich głębszych rozmowach i wycieraniu łez i przytulasach na pandziocha, jak my to nazywamy zawsze.
Wiesz, co ja słyszę, jak to mówisz? Od razu mam taką myśl, że często ludzie wierzący mówią, że Bóg potrafi nawet z największego trudu czy zła wyciągnąć naprawdę dobro.
No i to jest właśnie trochę o tym i ta historia, którą dzisiaj tutaj sobie opowiadamy, jest trochę o tym, bo ja mam ogromny szacunek i mam świadomość tego, że każdy z nas jest na innej drodze, tak? Trochę kuje mnie to, że nam, katolikom, się jakoś tak nie daje prawa do tego, żeby tymi katolikami być i jakby tak głośno mówić o naszych przeżyciach i o naszych relacjach, tak jakby to było jakieś takie, jakbyśmy mogli to marginalizować, a wszystko inne wykładać jako najważniejszą drogę i najbardziej prawdziwą. Dlatego też myślę, że moja obecność tutaj, też myślę, że widzów może to zaskakiwać, że taka osoba praktycznie nieznana, tak? No bo ja nie jestem nigdzie w social mediach. Jeszcze książki nie napisałam, ale jestem w trakcie, więc mam nadzieję, że może
Kibicujemy.
Może nasze kolejne spotkanie będzie dotyczyło książki i tam już pewnie będzie więcej tych zakamarków serca odkrytych niż zostało dzisiaj podczas naszej rozmowy. Ale to jest właśnie o spotkaniu z tym, czego się nie da wyrazić słowami. Mówię tutaj o komunikacji, o dialogu, o relacji i też takiego prawa do tego, żebyśmy wszyscy mogli swoją drogę przejść i mogli się jakoś w niej odnaleźć i mogli też ją jakoś ukochać, jakoś zaakceptować, jakoś też... Nie każdy ma otwarty, żeby się tym dzielić. I to jest okej. Jak to mówią nasze dzieci, że to jest okej.
Tam jest inna melodyka troszkę.
Fajnie, że mogą tak mówić. No my tak nie, ja tak nie mogłam mówić. Jakoś tak nie można było się złościć i nie można było, wiele rzeczy nie można było. Więc dobrze, że tak mają. Ale też jakby mam taką potrzebę, żeby też apelować do nas wszystkich jako do dorosłych, żebyśmy dawali to świadectwo prawdy. Tak, że każdy ma tą swoją drogę i ma do niej prawo. Ale finalnie, żeby mieć tą otwartość na to, żeby powiedzieć Panu Bogu tak, bo to jest inna jakość funkcjonowania i inna przestrzeń oglądu w ogóle wszystkiego tego, co się w naszym życiu wydarzyło. Ja teraz mogę docenić to, że kocham kierownicę, tak jak mój ojciec był zawodowym kierowcą i kocham książki, tak jak on uwielbiał czytać. Ale nigdy wcześniej, na pewno nie przed nawróceniem, nie byłabym w stanie mu za to podziękować. A teraz wiem, że był takim tatą, jakim umiał być. I jest mi przykro, że nie mógł mi powiedzieć tego wszystkiego, co być może mógł mi powiedzieć jako tato.
To tak wygląda, jakby z twojego nawrócenia wypływało też wybaczenie.
Tak, ale nie równa się to z zapomnieniem. Tak, tak, jakby, bo czym innym jest oczywiście przebaczenie, czym innym jest zapomnienie. I tak do mnie tato przychodził w snach, jak zmarł, wielokrotnie. Też dzieliłam się tym z moim spowiednikiem i te sny na początku nie były dobrym doświadczeniem dla mnie, bo było tam mnóstwo cierpienia i bólu. Ale ostatni sen, który pamiętam, to był taki, kiedy on był nietuzinkowo piękny i spokojny i czysty. Więc to też jest takim dla mnie ogromnym komunikatem o tej nadziei, tak, że my tutaj różne rzeczy robimy czasami i różnie się z naszym losem dzieje, ale że modlitwa ma głębokie znaczenie, bo wiele za niego łez wylałam. I bez łaski nie byłoby to możliwe, bo poziom, skala krzywdy była ogromna. A teraz w tym ostatnim śnie widziałam go jako takiego pięknego, czystego i uśmiechniętego, więc mam nadzieję, że jest już po tej dobrej stronie.
Jest jakiś dobry przepis na wybaczenie mimo takiego bólu i zranienia?
Każdy ma swój. Nie ma jakiegoś takiego jednego, jedynego. To tak trochę jak z przepisami kulinarnymi, że każdy doda jakiś inny składnik, a wyjdzie tak samo dobre ciasto, bo to jakby wszystko zależy od tego, kto będzie je spożywał. Tak. Nie ma jednego, jedynego, ale myślę, że takimi dwoma elementami, które są fundamentalne, to przede wszystkim jakby relacja z Panem Bogiem, a druga relacja ze sobą. Tak, bo przez to, że ja gdzieś tak też otworzyłam się na to, żeby mówić tak wtedy, kiedy po ludzku było to bardzo trudne, a wręcz niewyobrażalne, to też miałam większy wgląd w siebie i to, co czuję, to, co myślę, jakby też zobaczyłam taką stronę przyczynowo-skutkową wszystkich moich decyzji i wyborów życiowych. I to dało mi taką większą akceptację też na to, że postępujemy w różny sposób, bo mamy różne doświadczenia, mamy różne historie. Nie wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest celowym działaniem. Czasami jest to konsekwencja wielu innych czynników, ale to już chyba byłoby na inną rozmowę. O tym można by było też nie jedną książkę napisać. Także jakby przepisu jako takiego nie ma, ale myślę, że relacja z Panem Bogiem, w konsekwencji relacja ze sobą, jest tą drogą, która może być jakimś otwarciem procesu.